Dzień dobry, a gościem Radia Zachód jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie ministrze, czy argumentem, który odwróci dyskusję o polskim mięsie, mogą być wyniki kontroli inspektorów Komisji Europejskiej?
Ci inspektorzy przyjechali w ramach pewnej rutynowej procedury. Jeżeli coś się w jakimś kraju dzieje, to zasada przezorności poleca, żeby wysłać tam ludzi, którzy sprawdzą, czy procedury są przestrzegane. Przede wszystkim tego inspektorzy szukają. I te procedury są takie jak w innych krajach. W Polsce może zawiodło w jednej ubojni, ale z powodu chciwości, głupoty, nie wiem, chęci zysku nadmiernego dokonano przestępstwa w postaci uboju bydła bez nadzoru weterynarza. Ale weterynarze zadziałali natychmiast. Zostało, kiedy tylko informacja przez policję została przekazana, zabezpieczyli mięso, wstrzymali produkcję, zlikwidowali produkcję w tym zakładzie, więc reakcja była szybka i dużo wcześniej niż ten program w TVN-ie się pokazał. O tym się nie mówi. Również sprawdzili mięso, ono jest bezpieczne dla człowieka, ono nie jest mięsem chorym. Natomiast niewątpliwie hejt w postaci takiego powszechnego powtarzania zarówno w Polsce przez część mediów, ale również w Europie, że polskie mięso, ba szerzej polska żywność, bo to zaczyna ekstrapolować, to coraz więcej się mówi.
Branża spożywcza dostaje po kościach teraz.
Tak, no ja się boję, że pieniądze, które wydaliśmy, setki milionów złotych na promocję, między innymi wołowiny, zostały zmarnowane. Te nowe rynki, które szukaliśmy, wyjazdy przedsiębiorców, dużo pieniędzy przedsiębiorcy zainwestowali w międzynarodowe targi, różnego rodzaju wydarzenia, że to wszystko niestety przynajmniej na jakiś czas będzie zmarnowane. Ale ja tych inspektorów wręcz z nadzieją upatruję, oni będą jeszcze do końca tygodnia, jakiś tam raport przygotują, dlatego że chciałbym również mieć pewność, co należy w polskim prawodawstwie poprawić. Może z takich przykrych sytuacji jak ta w Ostrowi Mazowieckiej trzeba wyciągnąć wnioski. Wszystko na to wskazuje, to nie jest tylko moja opinia, to jest również opinia również i poprzednich ministrów. Minister Sawicki o tym też wspominał, tylko że nic nie zrobił. Wspominał, że trzeba, a nie zrobił, a miał 8 lat rządów, mógł to uczynić. Musi być rozciągnięta większa odpowiedzialność instytucji państwowej. Nie ma sytuacji, kiedy występuje chciwość, kiedy występuje chęć zysku, mogą się pojawić przestępstwa. Tylko państwo poprzez swoje instytucje, w tym przypadku przez inspekcję weterynaryjną, wzmocnioną.
No tak, Marek Sawicki
może zapobiec przestępstwom.
Były minister rolnictwa mówił w ten sposób, że dzisiaj zbyt wiele instytucji tym się zajmuje, a powinna jedna.
Nie, nadzorem nad bezpieczeństwem mięsa akurat zajmuje się tylko weterynaria. No generalnie nad bezpieczeństwem żywności rzeczywiście 5 inspekcji kontroluje. Są moim zdaniem luki lub nawet pokrywają się niektóre czynności. Dlatego pomysł, by utworzyć jedną inspekcję bezpieczeństwa żywności, jest pomysłem aktualnym. Ale czy w sytuacji, kiedy trwa walka z afrykańskim pomorem, zaczynamy mieć tam sukcesy na tym polu, jeszcze bym tu pewnego zwycięstwa nie ogłaszał, czy można eksperymentować z administracją w tym momencie, żeby się nie okazało, że procedury administracyjne, zmiany naturalne, wymiana ludzi, tworzenie nowych zespołów sprawi, że pojawią się jakieś niedociągnięcia w zakresie afrykańskiego pomoru. Więc myślę, że nie ma co eksperymentować, natomiast w pakiecie propozycji, które zgłoszę dotyczące wzmocnienia nadzoru weterynaryjnego, będzie również połączenie 2 inspekcji odpowiedzialnych za handel. Inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i inspekcji handlowej, bo do tej pory tak się jakoś dziwnie składa. Jak wchodziliśmy kiedyś do Unii, ktoś takie przepisy stworzył, że inspekcja jakości handlowej może badać żywność u producenta i w hurtowni, ale nie może w sklepie. Inspekcja handlowa może badać na półce, ale nie może, jeżeli coś złego zauważy, nie może cofnąć się do producenta. Jest jakaś luka, tak jakby komuś zależało na tym, żeby nie było pełnej transparentności całego łańcucha. To trzeba połączyć, jeżeli na półce będzie popsuty towar, to ustalamy, czy złe przechowywanie, czy w sklepie się popsuł, czy producent już dostarczył coś paskudnego, coś popsutego.
No ale do tego rozumiem, trzeba scalenia instytucji, bo tak jak pan mówi...
No i te 2 będą scalone.
Jeśli chodzi o to, o czym mówimy, żeby mieć jasność, bo eksport polskiej żywności w zeszłym roku to 30 miliardów euro, więc sporo. szef Rady Związku Polskie Mięso Jerzy Rej uważa, że na odzyskanie tego zaufania i konsumentów, i importerów trzeba kilku lat. Aż tyle?
Przede wszystkim na rynku żywności nie ma pustego miejsca, nie ma pustyni. Kraje, które mają pieniądze, mają żywności pod dostatkiem. Te tak zwane zdobywanie nowych rynków polega generalnie na tym, że trzeba zaoferować coś lepszego, tańszego i, mówiąc wprost, wypchnąć kogoś z rynku, bo ludzie więcej w bogatych krajach nie zjedzą. Owszem, jest głód na świecie, około 3 miliardów ludzi nie dojada i głoduje, ale cynizm bogatego świata sprawia, że ten głód jest tolerowany, bo te kraje nie mają pieniędzy, żeby za żywność zapłacić. Nas interesują te rynki przede wszystkim, które mają pieniądze. I rzeczywiście wypchnięcie nas z tego rynku, zanim nawiążemy na nowo kontakty handlowe, odbudujemy zaufanie, to mogą lata minąć i to mogą być wielkie, wielkie straty. Ja sprawy nie bagatelizuję. Musimy skoordynowanie działania i promocyjne, informacyjne. Ja wysyłam informacje do ambasadorów. Również trzeba będzie pewnie zainwestować znowu w akcje promocyjne w mediach, w tych krajach, gdzie eksportowaliśmy, by przekonywać społeczeństwa, że polska żywność jest bezpieczna. Ale też sobie zdaję sprawę, że tego typu pretekst, to często już nie jest istotny powód, bo to informacja żyje swoim życiem. Jeszcze raz powiem, mięso pozyskane w sposób nielegalny, w uboju bez weterynarza, ale mięso bezpieczne od krów, które nie były chore. A jaki idzie przekaz w świat? Chore krowy, chore mięso, a w domyśle może nawet padlina. I to zaczyna kręcić się po całej Europie i ta informacja psuje wizerunek polskiej żywności. Straty niewątpliwie będą.
Rolnicy zrzeszeni w Agrounii zapowiadają zaostrzenie protestów. Wczoraj pikietowali w Warszawie. Dlaczego pana zdaniem to projekt polityczny?
O tym mówili sami liderzy tej organizacji, że chcą zrealizować projekt polityczny stworzenia organizacji, która będzie mocniejsza od partii politycznych. No, czyli działanie oparte o protesty rolnicze, uzasadnione, bo przecież sytuacja w rolnictwie łatwa nie jest, nigdy prawdę powiedziawszy specjalnie nie była łatwa, ale tu nie chodzi o rozwiązywanie problemów rolniczych, bo tu trzeba mieć wiedzę i kompetencje. Ja z liderami tej organizacji kilkakrotnie spotykałem się nie tylko na autostradzie, ale na rozmowach technicznych, na rozmowach takich, gdzie trzeba wykazać się wiedzą, jak sprzedawać za granicą, jak zmieniać profile żywności, jak przekonywać konsumentów, w jaki sposób oznaczać tę żywność, jak odzyskiwać rynki. No to tam żadnej wiedzy nie było. No po prostu wzruszenie ramionami. My mamy projekt polityczny, chcemy zbudować silną organizację. To, co mi się bardzo nie podoba i może w Lubuskiem szczególnie to trzeba podkreślić, to również wielka niechęć do innych organizacji rolniczych. To jest totalny atak na związki zawodowe, na izby rolnicze. Wszyscy są B, wszyscy są starzy, leśne dziadki, jakieś opowiadanie. Wszyscy są szkodnikami, bo teraz nowa siła się pojawiła. Czyli taki fenomen sprzed paru dziesięciu lat samoobrony. A Lubuskie to jest może ewenement w skali Polski. No może jeszcze moje dawne województwo kujawsko-pomorskie. Tu rolnicy są dobrze zorganizowani. Jest Lubuskie Forum Rolnicze. Wszystkie organizacje, nawet jak się nie lubią za bardzo i może ci działacze się nie kochają, są ze sobą razem i oni wypracowują stanowiska. Pewnie są trudnym partnerem dla pana wojewody, dla marszałka, dla ministra, ale wiedzą, czego chcą. To jest rolnictwo specyficzne, duże, dużo dzierżawców, duży udział jeszcze majątku Skarbu Państwa, duża produkcja podstawowych upraw, duża produkcja wołowiny. To jest jedno z głównych centrów wołowiny w Polsce, więc ten cios dla nich jest może szczególnie dotkliwy. Starają się promować to za granicą, wiedzą o tym, czego chyba pan Kołodziejczak nie rozumie, że kiedy jesteśmy krajem nadwyżkowym, kiedy musimy sprzedać większość naszej żywności, bo my jako Polacy jej nie zjemy, musimy sprzedać około 40% produkcji mlecznej, około 60% prawie procent produkcji drobiu, warzywa, owoce, przetwory i tak dalej, poza nieszczęsną wołowiną, którą sami sobie popsuliśmy, wpuszczając Duńczyków paręnaście lat temu, czy parę lat temu, to reszta musimy eksportować, to relacje handlowe z sąsiadami, z innymi krajami są szczególnie wrażliwe. Bo takie proste powiedzenie, zamykamy się, my nie chcemy niczego ze świata, Ja też bym wolał, żeby było kupowane od polskiego rolnika, ale nie chcemy niczego ze świata, ale inni muszą nasze kupować. No przecież to jest naiwność, to jest kompletna naiwność. Popsucie relacji, choćby z wielkim sąsiadem za Odry, może skutkować nieobliczalnymi potem konsekwencjami. I rolnicy lubuscy to rozumieją, jak delikatnie działać na forum międzynarodowym, jak budować promocję, prestiż polskiej żywności, ale też nie zrażać sobie innych do siebie, bo co, mamy się pozamykać na wszystkich w Europie?
Podróżuje pan po kraju, właśnie spotyka się z rolnikami, przekonuje pan do zmian w prawie, do zmian w zakresie handlu detalicznego. Tutaj też wchodzi w grę ustawa o spółdzielniach rolników. Jaki jest cel?
Ja chcę, żeby polscy rolnicy mieli dochody z tego, co produkują. Oczywiście wsparcie bezpośrednie w postaci dopłat, różnego rodzaju subwencji, dotacji. Skoro Europa to utrzymuje, to my też utrzymujemy i to, muszę powiedzieć, często w stopniu wyższym niż w innych krajach. Zeszłoroczna susza. Udzieliliśmy w Polsce pomocy rolnikom przekraczającej 500 mln euro, a Niemcy, gdzie susza była równie dotkliwa i chyba na większym obszarze, bo kraj większy, udzielili pomocy 340 milionów euro. Biedna Polska dała swoim rolnikom więcej. Więc chcę pokazać, że pomagamy, ale przede wszystkim dochody mają pochodzić z produkcji w każdym typie gospodarstwa. I w tych dużych, takich jak u was jest ich sporo, ale również i w tych mniejszych gospodarstwach, które mają kilka czy kilkanaście hektarów, proporcjonalnie do wielkości i potencjału, też niech produkują, a nie zielsko do pasa za stodołą. Więc przepraszam, mówię to dość brutalnie, jestem sam rolnikiem. Trzeba, ale żeby te małe gospodarstwa miały z tego jakiś zysk, no to muszą nie sprzedawać pośrednikom jakimś i oni na tym zarabiają, tylko przetwarzać i sprzedawać bezpośrednio. To jest ta oferta w postaci rolniczego handlu detalicznego, bez zgód, bez pozwoleń, z bardzo dużą kwotą wolną od podatku. Rolnik może wszystko, co w gospodarstwie wytworzy, sprzedać legalnie. To jest ta oferta. Druga to jest organizowanie się rolników w spółdzielczość, pokonanie pewnych barier rynkowych, robienie większych partii, wspólne zaopatrywanie, wspólne przygotowanie, wspólne negocjowanie. To jest szansa dla rolników, a dla tych największych, pewnie wasi będą w dużej mierze z tego korzystali. W tym roku startujemy z taką platformą żywnościową, czyli no giełdą rolną.
Giełdą tak.
Nie targowiskiem, nie rynkiem hurtowym, tylko giełdą, która będzie kojarzyła oferty kupna i sprzedaży i tam będzie ustalana również cena rynkowa produkcji rolniczej.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski był państwa i moim gościem.
Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich słuchaczy pozdrawiam. Dobrego dnia życzę.